Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Po wakacyjnej przerwie Benedykt XVI spotkał się z pielgrzymami na audiencji ogólnej. Papież podkreślił, że w żadnej życiowej sytuacji nie można się obejść bez modlitwy.
Modlitwa jest Bogiem źródłem odnowy serc.
Magazyn zaczynamy od relacji z audiencji w Castel Gandolfo. Następnie nadamy kolejny odcinek cyklu Piotr Skarga, kaznodzieja niepoprawny politycznie. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam do pozostania z nami.
Co w życiu jest dla mnie naprawdę konieczne? Tę centralną dla każdego z nas kwestię postawił Benedykt XVI na audiencji ogólnej w Castel Gandolfo. Odpowiedział słowami wspominanego dziś w liturgii świętego Alfonsa Marii Liguoriego: zbawienie i wszystkie łaski, jakich do tego potrzebujemy. Ojciec Święty wskazał przy tym, że ważne jest nie tylko zdrowie ciała, ale przede wszystkim zbawienie duszy, które daje nam Jezus.
Powracając po lipcowej przerwie do cyklu środowych kateches o chrześcijańskiej modlitwie, papież nawiązał do jej wielkiego nauczyciela, jakim był w XVIII wieku święty Alfons Maria Liguori. Ten biskup i doktor kościoła założył Zgromadzenie Redemptorystów. Czczony jest jako patron teologów, moralistów i spowiedników. Opisywał on modlitwę jako niezbędny i pewny środek, by zyskać zbawienie i wszystkie łaski, jakich potrzebujemy, aby je osiągnąć.
Przede wszystkim mówiąc, że jest ona środkiem, odsyła nas do celu, jaki mamy osiągnąć. Bóg nas stworzył z miłości, by móc nam dać życie w pełni. Jednak ten cel, życie w pełni, z powodu grzechu niejako się oddalił, jak wszyscy wiemy, i tylko łaska Boża może go uczynić osiągalnym. By wyjaśnić tę podstawową prawdę i bezpośrednio uzmysłowić, jak bardzo realne jest dla człowieka zagrożenie zatraceniem siebie, święty Alfons ukuł słynną elementarną maksymę: kto się modli, będzie zbawiony, kto się nie modli, potępia samego siebie. Dodawał: kiedy się modlimy, zbawienie jest pewne i niezwykle łatwe. Jeśli się nie modlimy, nie ma dla nas usprawiedliwienia, gdyż łaska modlitwy jest dana każdemu. Jeśli się nie zbawimy, będzie to tylko naszą winą, bo nie modliliśmy się. Święty Alfons pragnął uzmysłowić, że w żadnej życiowej sytuacji nie można się obejść bez modlitwy, zwłaszcza w chwili próby i w trudnościach. Zawsze mamy ufnie kołatać do drzwi Pana, wiedząc, że we wszystkim troszczy się On o swoje dzieci, troszczy o nas.
Zatem, jak nas naucza założyciel redemptorystów, bez obawy mamy uciekać się do Boga i z ufnością przedstawiać Mu swe prośby. Możemy mieć pewność, że otrzymamy to, o co prosimy.
Bardziej niż czegokolwiek potrzebujemy wyzwalającej obecności Jezusa, która naprawdę czyni nas w pełni ludźmi, zatem napełnia nasze życie radością. Tylko przez modlitwę możemy przyjąć Jego, Jego łaskę, która oświecając nas w każdej sytuacji pozwala nam rozeznać prawdziwe dobro i umacniając nas, czyni skuteczną także naszą wolę, to znaczy uzdalnia ją do czynienia poznanego dobra. Często uznajemy dobro, ale nie potrafimy go czynić. Z modlitwą uda się to. Uczeń Pana wie, że zawsze narażony jest na pokusę i nie zapomina, by prosić Boga o pomoc w modlitwie, aby ją przezwyciężyć. Święty Alfons przypomina nam, że relacja z Bogiem ma istotne znaczenie dla naszego życia. Bez niej brakuje relacji podstawowej, a relacja z Bogiem urzeczywistnia się w rozmowie z Nim, w codziennej osobistej modlitwie i uczestnictwie w sakramentach. W ten sposób ta relacja może w nas wzrastać. Może wzrastać Boża obecność w nas, która ukierunkowuje naszą drogę, oświeca ją, czyni bezpieczną i pogodną, także wśród trudności i niebezpieczeństw.
Do Castel Gandolfo przybyli tak liczni pielgrzymi, że nie zmieściliby się na dziedzińcu papieskiej rezydencji, gdzie nie może wejść więcej jak 5000 osób. Dlatego środowa audiencja odbyła się przed Pałacem Apostolskim. Byli tam też nasi rodacy.
Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków. Witam siostry Elżbietanki, uczestniczący w seminarium odnowy duchowej w Rzymie. Życzę Wam, abyście w modlitewnym duchu przeżywali ważne wydarzenia obchodzone w Polsce w sierpniu, rocznicy powstania warszawskiego i cudu nad Wisłą, uroczystości Matki Bożej i Waszej pielgrzymki. Modlitwa jest Twoim źródłem odnowy serc. Uczni się jej wszyscy od świętego Alfonso Marii Liguriego, którego dzisiaj wspominamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Piotr Skarga, kaznodzieja niepoprawny politycznie.
Kraków, Warszawa, Wiedeń, Lwów oraz Rzym. W miastach tych w połowie XVI wieku przebywał Piotr Skarga. W dzisiejszym odcinku audycji poświęconych temu wybitnemu jezuicie Rafał Łączny opowie o drodze powołania młodego Piotra. Od studiów aż po wstąpienie do Towarzystwa Jezusowego.
Rok 1552. Piotr Skarga, mając 16 lat, rozpoczyna studia na Akademii Krakowskiej, a konkretnie na Wydziale Filozoficznym. Nie podejmuje, choć ówcześnie była na to moda, studiów za granicą. Powód? Brak odpowiednich funduszy. Paradoksalnie o tym okresie życia przyszłego jezuity nie wiemy zbyt wiele. Jak przyznaje profesor Dariusz Kuźmina z Uniwersytetu Warszawskiego, nie ułatwia nam tego sam Skarga.
Na pewno dużo zamieszania wprowadził sam Skarga, który pisząc o sobie napisał na przykład między innymi, że studiował u wielkich profesorów w Akademii Krakowskiej, wymienia nazwiska. Przy dokładnym sprawdzeniu okazuje się, że to troszeczkę później ci wielcy profesorowie byli, że trochę ponaciągał. No, chciał pokazywać, że Akademia jest ważna. Nie powiem, że powymyślał, ale na pewno miał dobrą intencję, jak to jezuita porządny, miał na pewno dobrą intencję, a cel uświęcać środki, więc chciał przynajmniej na samym początku, kiedy jeszcze też nie doszło do otwartego konfliktu, należy pamiętać, między towarzystwem a Akademią, no to tutaj Piotr Skarga pokazywał, że byli wielcy profesorowie i jakoby u nich miał się kształcić. Jeżeli by szukać, któż mógłby czegoś sensownego nauczyć w Akademii samego Skargi, no to pewnie Leopolita Młodszy, który też pod względem własnego wykształcenia nie był tu jakąś wielką gwiazdą całej ówczesnej Europy pod względem naukowym. Akademia w połowie wieku XVI raczej chyli się ku upadkowi. To nie jest już ta pierwsza akademia, w której wykładali wielcy, lub akademia późniejsza, gdzie powrócą wielcy profesorowie, tylko jest to taka akademia troszeczkę, można by powiedzieć, podupadająca, nie posiadająca ani odpowiedniej kadry i na pewno również bardzo prokatolicka.
Po 3 latach studiów na Wydziale Filozoficznym Piotr Skarga uzyskuje tytuł bakałarza, wyjaśnia ojciec Aleksander Jacyniak, jezuita, kustosz sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie.
Wtedy był to, można powiedzieć, pierwszy, najniższy stopień naukowy. Gdy ja studiowałem filozofię w Krakowie, w takim właśnie cyklu, nomenklaturze kościelnej, eklezjalnej, też pierwszy stopień, który otrzymałem, to był bakalaureat z filozofii, czyli ukończenie podstawowego cyklu filozofii. W tych czasach, w których żył Piotr Skarga, na ten tytuł bakalaureatu czy bakałarza, jak gdyby sumowało się kilka elementów, a więc coś, co moglibyśmy potraktować jako elementy filozofii, a dalej elementy retoryki, umiejętności wysławiania się i pewne podstawy wiedzy teologicznej, coś, co dziś określilibyśmy mianem szeroko rozbudowanego katechizmu.
Piotr Skarga miał duże predyspozycje do bycia świetnym mówcą, natomiast co do jego wykształcenia, co do biegłego posługiwania się całą ówczesną teologią, to raczej bazował przede wszystkim na dziełach jezuitów pochodzenia niepolskiego. To było wtedy powszechnie stosowane i jezuici w tym okresie mieli kilku wybitnych teologów i tak naprawdę te dzieła w znacznej mierze były albo tłumaczone, albo przerabiane na języki narodowe i ta teologia fundamentalna, czy teologia związana z obszarem państwa hiszpańskiego, jak się używa również takiego określenia, była podstawą do prezentowania przez jezuitów w całej ówczesnej Europie.
Bardzo szybko skarga udaje się do Warszawy.
W roku 1555 zostaje rektorem szkoły kolegiackiej przy kolegiacie świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Tuż po studiach ma zaledwie 19 lat. Jest już odpowiedzialny po 3 latach studiów w Krakowie za tę szkołę. Jest to czas, kiedy Warszawa oczywiście nie jest jeszcze diecezją, niemniej istnieje tutaj dekanat i ta szkoła kształciła kandydatów do kapłaństwa w archidiakonacie warszawskim. Mieściła się przy ulicy Dziekanii, a więc tuż przy ówczesnej kolegiacie, obecnej katedrze. Tu oczywiście dopowiem, że ówczesna kolegiata świętego Jana Chrzciciela to obecna archikatedra archidiecezji warszawskiej, która zachowała swoje wezwanie świętego Jana Chrzciciela. Przy niej jakoś już pracował, angażował się Piotr Skarga i w której on się modlił, a potem w której będzie głosił także kazania.
Piotr Skarga musiał się wyróżniać, skoro powierzono mu kierownictwo szkoły parafialnej przy kolegiacie świętego Jana w Warszawie. Nie wiemy jednak dzisiaj, cóż to było. Potwierdzeniem niezwykłych umiejętności Skargi było również powierzenie mu wychowania Jana Tenczyńskiego, syna Andrzeja, wojewody Tenczyńskiego, z którym w 1560 roku wyjeżdża jako opiekun i mentor do Wiednia.
2 lata później, w roku 1562, przebywa na dworze prymasa Polski, księdza arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Uchańskiego i około 1564 roku przyjmuje święcenia kapłańskie, prawdopodobnie z rąk arcybiskupa lwowskiego Jana Tarły.
Zatrzymajmy się przez chwilę przy owych święceniach kapłańskich. Ważny jest tutaj kontekst historyczny.
Przy pytaniu, kto w XVI wieku tak naprawdę decydował się na przyjęcie święceń? To średnio zamożna szlachta, mieszczanie, nikt z wielkich. Nie było obowiązku, należy o tym pamiętać, że wiele osób związanych z administracją kościoła katolickiego posiadało tytuły, administrowało kościołem, nie przyjmując święceń kapłańskich. Święcenia kapłańskie bowiem były sakramentem. Jakkolwiek by to jeszcze rozumiano po trydencie, na pewno lepiej i doskonalej. Natomiast ci się decydowali, co pewnie trochę źle zabrzmi, którzy uznali, że w ramach kariery w XVI wieku można było zostać albo wojskowym, albo duchownym, gdy się nie miało odpowiedniego zaplecza. I tutaj Piotr Skarga wybrał jednak obszar bycia osobą duchowną. Nie wiemy również, jak to było, że on dostał te święcenia. Na pewno musiało być jakieś specjalne pozwolenie na to, bo nie miał odpowiednio ukończonych studiów. A jednak jest to już moment, kiedy praktycznie na Trydencie, między innymi dzięki kardynałowi Hozjuszowi, wreszcie opisano, zdefiniowano wszystkie sakramenty święte i jednocześnie nałożono pewne obowiązki, że aby zostać księdzem już nie wystarczy tylko być mężczyzną i chcieć, ale trzeba mieć jeszcze odpowiednie wykształcenie. I oczywiście, że w tym pierwszym okresie udzielano wszelkiego rodzaju właśnie dyspensy na to, aby można było przyjąć święcenia wcześniej, nie będąc bardzo dobrze przygotowanym. I Piotr Skarga był takim przykładem.
We Lwowie Skarga zostaje mianowany kanonikiem i kanclerzem kapituły lwowskiej.
Wkrótce, w tym czasie, obejmuje posługę proboszcza w Rochatynie, a w maju 1564 roku zostaje kanonikiem lwowskim. W tym kontekście rezygnuje z proboszczostwa w Rochatynie ze względu na zwiększanie się ilości jego zaangażowań we Lwowie i w marcu 1565 roku zostaje kanonikiem kapituły lwowskiej.
Bez wątpienia już wtedy ujawnił się dar do kaznodziejstwa Piotra Skargi.
Skąd dar do kaznodziejstwa? Dar, tak by należało powiedzieć. Po prostu dostał ten dar, pewnie należałoby dodać od Boga i świetnie go wykorzystał. I czarem własnego słowa, głosu, barwy głosu, jak niektórzy również w źródłach to podkreślają, wpływał na to, co działo się na terenie Rzeczypospolitej, czy ludzie byli zachwyceni. Natomiast należy również chyba pamiętać, że ta siła jego bezpośredniego oddziaływania, no to w ramach XVI czy początku XVII wieku nie była zbyt duża. To znaczy w znacznej mierze ciągle mówił do tych samych osób, do władcy, tego najbliższego otoczenia. Kazania czy jego największe wystąpienia zyskują sławę, są analizowane, są wielokrotnie powielane w XIX wieku, gdy zaczynamy szukać porządnego bohatera, kogoś, kto jest dobrze zorganizowanym patriotą. I to XIX wiek spowodował, że gdy u nas brakuje takich postaci, no to historycy, tutaj specjaliści od literatury, troszeczkę pomogli, aby można było powrócić do Piotra Skargi, oczywiście nie umniejszając mu w ramach tegoż oddziaływania w XVI wieku. Natomiast w XVI wieku Piotr Skarga powszechnie w całej Rzeczypospolitej nie był osobą aż tak bardzo znaną. Był znany na dworze i w tych kręgach dworskich, tak należałoby powiedzieć.
Warto w tym miejscu zauważyć, że w połowie lat 60. XVI wieku Skarga jest wciąż, jak wtedy mówiono, księdzem świeckim, czyli diecezjalnym. Co zatem z jego wstąpieniem do jezuitów?
Jest kapłanem diecezjalnym, do którego w tym czasie dociera szereg młodych ludzi, którzy pytają się: chcemy służyć bardzo ofiarnie Kościołowi, chcemy bronić Kościoła katolickiego. Gdzie moglibyśmy realizować swoje powołanie, gdy zauważamy w sobie także powołanie do kapłaństwa? I wtedy tenże ksiądz kanonik Piotr Skarga tym młodym ludziom bardzo często poleca zakon jezuitów. Zakon, który istnieje od niewielu lat, bo prapoczątki tego zakonu to są śluby na Montmartre w Paryżu 15 sierpnia 1534 roku, ale to jest jak gdyby ta kołyska, z której narodził się zakon jezuitów i pierwsza wspólnota, która zaczyna w tym kierunku podążać. W kilka lat później przyjdzie zatwierdzenie papieskie, opracowanie głównych dokumentów wiodących naszego zakonu. W roku 1548 zostanie upublikowany po raz pierwszy tekst książeczki ćwiczeń duchowych świętego Ignacego, podstawowego dokumentu duchowego, z którego wyrasta towarzystwo, a więc nasz zakon zaczyna dopiero powoli istnieć. W roku 1556 umiera założyciel naszego zakonu, a więc są to jak gdyby same jego początki, ale już wtedy nasz zakon zaczyna być znany i ten zakon wielu młodym ludziom poleca ksiądz kanonik Piotr Skarga.
Jak słyszeliśmy, Skarga poleca innym zakon jezuitów, ale sam do niego nie wstępuje. Do czasu.
Gdzieś pośród tego przeżywa on coś, co można określić mianem osobistego, intensywnego przeżycia duchowego, podczas którego słyszy głos: tak wielu polecasz zakon jezuitów, a ty co? I pośród tego on w październiku 1568 roku opuszcza Lwów i udaje się do Rzymu. Dociera do Rzymu 28 stycznia 1569 roku. I na Dzień Matki Bożej Gromnicznej, ofiarowanie Jezusa w świątyni jerozolimskiej 2 lutego 1569 roku, dokładnie w dniu swoich 33 urodzin, rozpoczyna żywot w zakonie jezuitów, rozpoczyna nowicjat w zakonie jezuitów przy kościele świętego Andrzeja na Kwirynale, który to kościół i miejsce jest bardzo związane z postacią wielkiego polskiego świętego, świętego Stanisława Kostki.
Piotr Skarga pełnił w Rzymie funkcję spowiednika w Bazylice Watykańskiej. Posługę swoją spełniał wobec Słowian obecnych w Wiecznym Mieście. W Rzymie również uzupełnił swoje studia o teologię. Do Polski wrócił w 1571 roku i w kolegiacie w Pułtusku objął urząd kaznodziei i profesora w kolegium jezuickim. Długo jednak nie zagrzał tam miejsca. Wkrótce Skarga wyruszy do Wilna.
Na kolejny odcinek cyklu Piotr Skarga, kaznodzieja niepoprawny politycznie, zapraszam za tydzień. A dziś w magazynie Radia Watykańskiego to już wszystko. Laudetur Jezus Chrystus.